Panie Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że jesteś. Że jesteś, Panie, by objawiać nam wolę Ojca, by przynosić nam to głębokie objawienie z Twojego Słowa. Ojcze, otwieramy swoje serca i zapraszamy Cię dzisiaj. Mówimy, mów do nas, prosimy, mów do nas, wołamy, mów do nas. Przyjmiemy wszystko, co Ty dzisiaj będziesz do nas mówił. To jest naszym celem, to jest naszym pragnieniem, by wprowadzić Twoje słowo w życie. Amen. Amen. Jak mogę sprawić, aby Jezus stał się Panem mojego życia? Co powinienem zrobić? Jak to powinienem zrobić? Kiedy to powinienem zrobić? Co ominąć? Na co zwrócić uwagę? Za czym pójść, co odrzucić, co przełożyć na później, co przełożyć na bok. To są takie pytania, które powstają, kiedy zadajemy sobie to pytanie. Oczywiście Biblia wyraźnie mówi, co musimy zrobić, natomiast objawienie i zrozumienie tego przychodzi w czasie i ta głębia przychodzi też w czasie. Rzymian 10:9-10, myślę, że znamy wszyscy to słowo. I tam jest napisane, bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I to jest to słowo, na którym bazujemy, kiedy przychodzimy i wyznajemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Mówimy niekiedy, otwieramy nasze serca, zapraszamy Go do naszego serca. I On przychodzi, bo tak mówi w swoim słowie. Ale te dwie rzeczy są ze sobą połączone spójnikiem i. Że Panem jest Jezus i to, że uwierzysz w swoim sercu. One są razem. Jezus jest nie tylko Zbawicielem, bo takim jest, amen, ale też chce być Panem naszego życia. Ale jak wiemy z życia, nie zawsze te dwie rzeczy łączą się spójnikiem i. W Nowym Testamencie Jezus jest nazwany Zbawicielem 16 razy, a Panem ponad 450 razy. Gdybyśmy mieli tylko na tą różnicę procentową zwrócić uwagę, to Bóg większy nacisk kładzie na to, by był Panem w naszym życiu, niż na to, by był tylko Zbawicielem. Ale jeżeli połączymy te dwie rzeczy razem, to jest suma tych rzeczy. To jest bardzo ważne i kluczowe w życiu wierzącego. Dlaczego? Dlatego, że widzę, że jest duże, może nawet wielkie, niezrozumienie tego, co to znaczy przyjąć Jezusa jako Zbawiciela i uczynić Go Panem. Ta pierwsza część jest ogólnie powszechnie znana i praktykowana. Natomiast ta druga część nie zawsze. Nie chcę tutaj procentów wkładać, ale różnica między Zbawicielem a Panem w użytych słowach jest tak duża, to tak delikatnie powiem, że to jest taka różnica w życiu Kościoła. Rzymian 6:4 mówi tak. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Jak wiemy, nie będę tu się zatrzymywał na chrzcie, ale chrzest jest to ten zewnętrzny wyraz tego, co zdecydowałem w swoim sercu, że oddzielam się od tego świata, zanurzam się w śmierć Chrystusa, jak Chrystus został wzbudzony, tak ja w Jego mocy zostałem wzbudzony do nowego życia. Co to znaczy nowe życie? Jak to nowe życie ma się ze starym życiem? Jeżeli stare życie ma umrzeć, to kiedy wchodzę w tą sferę nowego życia, to czy to stare ma jeszcze prawo tam być? Nieraz jest, bo jest to proces, tak? Z różnych rzeczy. Ale to też nie chodzi o to, jak twoje ciało reaguje, czy jak twoje przyzwyczajenia poprzez zranienia i różne prawdziwe rzeczy w twoim życiu, które się wydarzyły, mają wpływ na twoje nowe życie, ale to jest też twoja decyzja nowego życia. Te słowa nie informują nas jedynie, jak żyć, lecz wręcz nakazują nam, jak mamy żyć. Mamy żyć według nowego życia w Chrystusie. Stare grzebiemy. Niektórzy chcą, aby Jezus był ich Zbawicielem, ale nie chcą uczynić Go swoim Panem. Chcą, aby zbawił ich od piekła, ale nie chcą, aby był ich Panem i władcą na ziemi. Tak naprawdę nie można mieć jednego bez drugiego, bo to jest pełnia, tak? Pełnia w Chrystusie. Ale musimy dokonać tego bezwarunkowego i całkowitego zerwania z naszą starą ojczyzną, tak? Bo jest napisane w Słowie, że nasza ojczyzna jest w niebie. Więc jeżeli na nowo narodziliśmy się w Chrystusie, to tam jest dzisiaj nasza ojczyzna. Tak, żyjemy dalej. Jesteśmy tutaj w większości narodowości polskiej, tak? Żyjemy w tym świecie, ale tak naprawdę w duchu, w tym, kim staliśmy się, kiedy narodziliśmy się na nowo, jesteśmy obywatelami nieba na tej ziemi. Więc jesteśmy wrogami na tej ziemi. Dla kogo? Dla władcy tej ziemi. Bo jest napisane, że władcą tej ziemi jest szatan. I on tu panuje. Więc jesteśmy dywersantami dla niego tutaj. Dlatego będzie robił wszystko, aby nas zniszczyć, aby nie dopuścić do tego, do czego Bóg nas powołał. Do czego powołuje nas indywidualnie, ale też do czego powołuje nas jako Kościół. Ale mamy wolny wybór tego, jak będziemy żyli. Moja kochana żona, kiedy ją poznałem, zakochałem się w niej, ona we mnie. Ale wiecie, żyłem w środowisku. Byłem takim młodzieńcem dosyć przyjacielskim. Miałem dużo kolegów, koleżanki. Żyliśmy w świecie. I wiecie, kiedy już zawarliśmy związek małżeński, nie, że miałem ten dylemat, ale musiałem wybrać, bo tak mnie trochę ciągnęło tam. Dobre towarzystwo. Ja nie mówię, że to był tylko alkohol i tak dalej. Nie chodzi o to. Ale wiecie, kiedy jest się lubianym, i lubi się towarzystwo, to fajnie być w tym towarzystwie. Natomiast zobaczyłem, że mój czas z Terenią jest okradany. Moje myśli biegną gdzieś zupełnie dalej. Więc musiałem dokonać wyboru, że rezygnuję z tamtego środowiska, rezygnuję ze spotkania z kolegami, rezygnuję ze wszystkiego po to, by poświęcić cały czas jej i budowaniu naszego związku i naszej relacji. To jest moje świadectwo. I co się działo? Coraz bardziej tam to wszystko się oddalało. I w zasadzie przyszedł moment, kiedy w ogóle nie miałem pragnienia tam gdzieś się spotkać i pojechać. Dlaczego? Bo tu przyszło życie. W tej relacji przyszło do mnie życie. I to przyniosło błogosławieństwo i jej, i mnie, naszemu małżeństwu, potem dzieciom. I tak budowaliśmy naszą rodzinę. A więc to jest wybór. A więc zostawiam dotychczasowe życie i cały czas poświęcam tylko tej osobie. Jeżeli mówimy o Chrystusie, to On staje się dla mnie najważniejszy. A wszystko, co okrada mnie z czasu bycia z Nim, to jest stara natura. To są stare rzeczy, z których nie chcę, niekiedy nie mogę, to tu potrzebuję łaski i Bożej ingerencji, zrezygnować. Ale jeżeli podejmę decyzję i pójdę w tym kierunku, to mamy Ducha Świętego, który nam pomoże w tym wszystkim, byśmy z tego wyszli. Amen. Więc to jest pewna praca. Wołamy o Królestwo. Dzisiaj modliliśmy się tymi dwoma ostatnimi pieśniami. Przyjdź Królestwo Twe. A wiecie, że to Królestwo już jest tutaj na ziemi? Czy wiecie, że nieba można doświadczyć już tutaj na ziemi? Tylko przez nasze decyzje niekiedy mijamy się z nimi. To tak jak mamy tutaj czworo wejść na tą salę otwartych dzisiaj. I to tak jakbyśmy No, może taki przykład. Każde te drzwi gdzieś prowadzą, ale tylko jedne z nich prowadzą do relacji z Bogiem. To od każdego z nas zależałoby, wiedząc, które to drzwi, czy wejdziemy właśnie w te, czy jednak wybierzemy inne. Telewizja, jakieś rozrywki, przyjemności. To wcale nie musi być złe. Ja nie mówię, że to jest złe i że tego nie możemy robić. Ja tylko mówię o tym, o tej koncentracji naszego życia, by być tylko z Nim i by czynić Go Panem. Amen. Rzymian 6, 11, 14. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Grzech, szerokie pojęcie. Kiedyś mnie dotknęło nawet takie słowo, które mówi, jeżeli umiecie dobrze czynić, a nie czynicie, grzeszycie. Wow. To już nie kradnij i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te takie grubą nicią szyte grzechy. Ale również nieczynienie dobra, do którego Bóg mnie powołuje, jest też grzechem. A więc podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Ale zwróćcie uwagę, co jest mówione w tym wersecie do każdego z nas. Nie oddawajcie członków swoich, nie oddawajcie grzechowi. Decyzja należy do każdego z nas. Wiecie, w internecie są dobre rzeczy i złe. Ale to decyzja od ciebie zależy, który klawisz i na którą stronę wejdziesz i co będziesz oglądać. To już nie będzie tak, że zostałeś zwiedziony, bo wiesz, co wolno, a co nie wolno. W twoim sumieniu, w twoim duchu, jeżeli chodzisz w Duchu Bożym, Duch Święty ci mówi o pewnych rzeczach. Mówi ci o pewnych rzeczach. Więc to jest ważne. Ale jeżeli czynimy Jezusa jako Pana, to On decyduje o tym, co mam robić. A ja wręcz pragnę tego, by robić to, co On do mnie mówi. Amen? To jest ważne. Greckie słowo Pan to jest Kyrios. To określenie łączące się z mocą, autorytetem, władzą, prawem do zarządzania z pozycji mistrza. Czyli Jezus jest nad nami mistrzem. I w zasadzie przychodzę do Niego, mówię, mistrzu, co chcesz, bym uczynił? A mistrz mówi, zrób to, tego nie rób, tu idź, tu wstań. To jest fantastyczne życie w posłuszeństwie Bogu, Duchowi Świętemu, bo nie musisz kombinować samemu, co robić. Oczywiście, jeżeli ci mówi wcześniej, co masz robić, no to idź i zrób to. Ale to jest właśnie uczynienie Jezusa Panem. Cokolwiek mi powie, idę i to robię. Dzieje 2,36. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg. A więc i Panem, i tym, który został przez Boga namaszczony. Chrystus. Mesjasz. Takiemu Panu służymy. I niech wie z pewnością cały dom Izraela. A więc to jest do nas wszystkich mówione. I Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg. Dlaczego tak chciał? Bo tak chciał, tak zaplanował i tak się wydarzyło. A więc wyznać Jezusem, Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to uznać Go właśnie jako Pana i Chrystusa, bo takiego uczynił go Bóg. Co dalej? Wyznać Jezusa Panem to uznać Go za godnego mocy. Objawień 5, 11, 12. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Godzien jest. Jeżeli ktoś jest godzien czegoś, to powinniśmy mu to dać. Wszelka moc należy do Boga. Wszelka moc. Wszelka moc. I godzien jest tej mocy. Dlatego, że wiele rzeczy Bóg uczynił i w jednej z Ewangelii apostoł kończy, że gdyby chciano je spisać we wszystkich księgach, to nie starczyłoby miejsca na ziemi. Tyle rzeczy doskonałych, cudownych Bóg w swojej mocy uczynił przez Jezusa Chrystusa. A więc godzien jest tej mocy. Dlaczego? Bo jest Bogiem Rachwa. Śpiewamy tu różne imiona Boga, tak? Bo jest Bogiem zaopatrzenia, bo jest naszym sztandarem. Jest cudownym Bogiem, jest też Ojcem, Abba, Tatusiem, ale też jest Bogiem, Panem nad Panami, Królem nad Królami. Jezus Chrystus, godzien jest chwały, ale jest też godzien uwielbienia. Filipian 2, 9, 11 i czytamy tak. Dlatego też Bóg go wielce wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To jest cel, aby każdy język wyznał, że Chrystus, Jezus jest Panem. A jeżeli jest Panem, to jest Panem. Nie kolegą, nie kumplem, Panem. A jeżeli spotykam się z Panem, to mogę mieć czas radości, uwielbienia i tak dalej. To powinniśmy wylewać nasze serca przed Nim, ale nigdy nie powinniśmy zapominać, że jest Panem. A więc jeżeli ktoś jest Panem, to zachowuje szacunek, powagę, poważnie traktuje to, co mówi. Nie chcę go przekonywać, że to on nie ma racji, tylko ja. Tylko robię to, co mówi, bo jest Panem. Taka postawa przynosi pokój do serca, bo wiem, że mogę jemu zaufać we wszystkim. Wiecie, kiedy Boga traktujemy poważnie, to i on nas będzie poważnie traktował. Amen? To jest bardzo ważne. Godzien zaufania. Psalm 27, 10. Niesamowity psalm. Jak masz trudne dni, zachęcam cię do 27 psalmu. Naucz się go na pamięć i będziesz sobie w trudnych chwilach cytować Słowo Boże. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam. 4 werset. Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Zobaczcie, to pragnienie Boga jest na pierwszym miejscu. Dlaczego? Bo Dawid uczynił Boga Panem pierwszym ze wszystkiego. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Czy Kościół ma prawo mieć dzień niedoli? Niekiedy są trudne dni, którym nie możemy zaprzeczyć. Po prostu one przychodzą. Ale to dalej od nas zależy, jak my w tym dniu będziemy postępowali, co przyjmiemy, czemu się sprzeciwimy, w którą drogę wejdziemy, w które drzwi wejdziemy. Bo możemy wejść w drzwi, no poużalaj się troszeczkę, Januszku, nad sobą. Masz pełne prawo, tak? Albo pooglądaj sobie to czy tamto. Nie ma problemu. Zrelaksuj się, wypij sobie piwko, a później może i drugie. A, pojadę, bo przecież mam prawo. Zobaczcie, jakie drzwi wybiorę, ale Dawid wybrał te drzwi, by przyjść do Boga. Słuchaj, Panie, głosu mego. gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. I mówi tak, z natchnienia Twego, mówi, serce moje, szukajcie oblicza mego. A więc Dawid odkrył, że to pragnienie szukania Boga jest wsadzone w jego serce przez samego Boga. To Bóg przez Ducha Świętego natchnął, by szukał Bożego oblicza, by szukał Bożej obecności. I mówi, przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia mego. I ten niesamowity werset 10. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Boże mój kochany. To jest werset, na którym można w każdym takim momencie po prostu... To przynosi życie. Dlaczego? Bo to mówi sam Bóg do ciebie i do mnie. To mówi Bóg. A więc wracam i staję na tym słowie. I szukam Boga zaufania. Boga, któremu zaufałem we wszystko. A 14 werset mówi tak. I to tak sam Dawid mówi do swojego ducha. Miej nadzieję w Panu. Albo może wcześniej. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny, niech serce Twoje będzie niezłomne, tak? Będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu, kończy. A więc ufaj Bogu do końca. Wytrwaj do końca. Bez względu na to, ile lat czekasz na wypełnienie się Bożej obietnicy. Jeżeli Bóg tak powiedział, do Niego należy czas, do Niego należy sposób, do Niego należy forma, do Niego należy miejsce. Naszą rzeczą jest zaufać Bogu. Amen. A będziemy oglądali Boga cudów. Bóg, czy Jezus, którego wyznaję jako Pana i czynię Panem, to znaczy uznanie Go za godnego posłuszeństwa. Hebrajczyków 5:9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, dla ciebie, dla mnie, dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Czyli jeżeli czynimy to w taki sposób, o jakim Jezus mówił, o jakim czytamy w Słowie, w Biblii, w Nowym Przymierzu, które nas obowiązuje dzisiaj, Jezus staje się faktycznie zbawieniem dla nas, Zbawicielem i Panem. Jest godzien też modlitwy. Dzieje 7:59. Otwórzmy sobie ten fragment. To jest ciekawy fragment. Ukamieniowanie Szczepana. Niesamowity człowiek. Apostoł. Kochający Boga. Idący w posłuszeństwie, dlatego że robił to, o czym mówił sam Jezus. Był uczniem Jezusa. Czynił znaki. Czynił cuda. I czynił to wszystko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A religijni ludzie byli wściekli, kiedy to oglądali. Nie mogli tego znieść. Ale Szczepan... Przeczytajmy może od 54. Niech Słowo Boże samo mówi za siebie. A słuchając tego, bo powiedział im całą historię Izraela, jak Bóg ich wyprowadził z Egiptu i tak dalej, od zarania aż do ostatnich dni, a słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. Głoszenie Ewangelii. Z taką reakcją się spotkał. Jako uczeń musimy wiedzieć to właśnie ze słowa, że kiedy głosisz słowo, diabeł będzie robił wszystko. Będzie wściekły na to, co robisz. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Gdyby Szczepan nie miał tego doświadczenia, ja nie wiem, nie chciałbym znaleźć się w jego miejscu. Ale to objawienie Jezusa, to doświadczenie umiejscowiło go mocno w tym miejscu, w którym stał, w miejscu wiary. I rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. A wypchnąwszy Go poza miasto, kamieniowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. To też późniejszy apostoł takie rzeczy czynił. I kamieniowali Szczepania, który się modlił tymi słowami: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Zobaczcie, jaki pierwszy wzór męczennika i jego postawa. Kiedy w tak tragicznym dla siebie miejscu wznosił swoje oczy i swoje serce do Boga i modlił się do Boga za swoich nieprzyjaciół. Wiecie, on uwolnił. Myślę, że to był taki też klucz do tego, że Paweł późniejszy, mógł wejść w miejsce swojej posługi. Tak? Bo co? Szczepan nie związał go słowem typu: Panie, niech zginie, niech będzie podeptany, nie przeklinał go. Ale wręcz modlił się: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Zobaczcie, jaki niesamowity klucz dla nas w naszych relacjach, w życiu, w pracy, w małżeństwach, w kościele, w rodzeństwie, między braćmi, siostrami. Zamiast źle mówić, to módl się o tą osobę. Bo kiedy Szczepan się modlił, to zobaczcie, co Bóg mógł zrobić. Powołał niesamowitego apostoła, którego listy dzisiaj możemy czytać, kierowane do kościołów. Niesamowity człowiek później, który służył Bogu. Niesamowita rzecz. A więc Bóg jest też Bogiem, do którego dochodzą, jest godzien modlitwy, godzien jest tego, byśmy przychodzili do Niego i wylewali nasze serca w modlitwie. Czy to zawsze są wesołe chwile? Nie. Napisane, że Anna służyła Bogu, tak, przed narodzeniem Chrystusa, tak, w świątyni, w modlitwie i w postach, tak, była już staruszką. I też wylewała swoje serce w innym miejscu. Matka Samuela też wylewała swoje serce, tak? O, kapłan mówi, że była pijana, a ona po prostu wylała swoje serce. Więc Bóg jest godzien, byśmy przychodzili do Niego w modlitwie w każdej sytuacji. Również w tej wesołej, ale też i w tej smutnej, która przynosi nam ból. Czy te wszystkie rzeczy wymieniłem, które powinniśmy robić, by uznać Go naprawdę jako Pana? Nie. Podzieliłem się tylko tymi myślami, które do mnie przyszły. Ale jest napisane w liście do Kolosan 3:23-24. Posłuchajcie. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie. Jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu. Cokolwiek, jaki zamiennik możemy użyć słowa, które określi cokolwiek? Wszystko. Wszystko. Cokolwiek byś nie robił. Myślał, robił, szedł, nie szedł. Wszystko. Cokolwiek czynicie. Z serca wykonujcie jak dla Pana. Serce jest tym nieodłącznym elementem tego, że kiedy robimy coś dla Boga, radujemy Jego serce. Robimy coś z serca, bo mamy pragnienie czynić dobrze dla Niego. Mamy pragnienie iść i zrobić, kiedy mistrz mówi: Synu, albo mówi: Mój sługo, jakkolwiek powie. Janusz czy Januszku? Moja żona kochana mówi zawsze: Januszku, kocham to. Nie pamiętam, kiedy do mnie powiedziała: Janusz. No chyba, że była parę takich może przykładów było, ale to nie będę o tych mówił. Więc nieważne jak, ważne, że zwróci się do mnie jako sługi Bożego, też jako do swojego syna, bo jest moim ojcem. Idź i to zrób. Ja powiem, Panie, z największą przyjemnością wręcz chcę i idę i to robię. I to przynosi błogosławieństwo dla mnie, bo co? Przychodzi radość do mnie z tego, że wypełniłem to, co mój mistrz, co mój ojciec mówił, żebym poszedł i zrobić. Przynosi to błogosławieństwo dla tej osoby chociażby, jeżeli to była osoba, do której on mnie posyła. Bym coś powiedział, bym coś zrobił. Wszyscy się cieszą. Tylko diabeł jest wściekły. Ale o to chodzi. Niech będzie wściekły. Idę i robię to z serca. Z serca. Służycie Chrystusowi jako Panu. Kochani, chodzi o naszą wieczność. Tu nie chodzi o to, jak ja się czuję. Tu nie chodzi o to, czy ktoś do mnie powie jakieś dobre słowo, dziękuję, czy... To nie o to chodzi. Chodzi o wieczność. O życie Twoje w wieczności z Bogiem. A nie tylko o tą chwilę, bo wiecie, no jest napisane w Biblii, że jeden dzień to jest jak u Boga, 1000 lat to jest jak jeden dzień u Boga, więc wiecie, no żyjemy tu no 100 lat, nieco ponad niektórzy żyją. Mamy takie przykłady w Kościele, ale to są wyjątki. A gdzie jest 1000? A gdzie jest wieczność, gdzie nie ma końca? Pamiętam, jako taki łepek byłem i tak kiedyś, no taki byłem już myślący, nie? Ale mówię, Boże, jak to tam nie ma końca? No jak? Wiecie, matematyka to też jakoś określiła, tak? Znak nieskończoności. No łapię to. Ale ja jakoś nie potrafiłem tego złapać. I dalej nie jestem w stanie ogarnąć tego, co to znaczy, że nie ma końca. Więc wiecznie będziemy żyli z Bogiem, jak będziemy z Nim. Amen? To jest coś cudownego, to jest coś niesamowitego. Jeżeli zostanie Panem Twojego życia. To jest to dla mnie, jeżeli prawdziwie będzie Panem. Dlaczego? Wiecie, bo jeżeli czynię Jezusa Panem mojego życia, to otwieram w tym wieżowcu, który jest moje życie, z tymi wszystkimi dziedzinami, do których chcę zaprosić Jezusa, ten budynek jest cały pod Jego władaniem. Mariusz czy Piotr dorabiają klucze. To jest taki system jednego klucza, który ma Jezus. Ma jeden klucz, ale on pasuje do wszystkich drzwi i otwiera wszystkie drzwi. A więc Jezus, którego czynię Panem, będzie chciał wejść do każdej dziedziny. Będzie chciał zobaczyć, jakie książki czytasz. O czym czytasz. Będzie chciał zobaczyć i wejść w tą sferę, jakim rozrywką się oddajesz. Jakie strony oglądasz w internecie. Jest taka fajna funkcja, nie wszyscy o tym wiedzą, jak historia przeglądania. Jak klikniesz, to komputer ma taką pamięć, że widzisz po kolei wczoraj, przedwczoraj, w tygodniu i tak dalej, co oglądałeś. Jezus nie musi podglądać, bo On wie wszystko. A więc chce mieć wgląd w tą sferę. Chce mieć wgląd w finanse, jakie zdobywasz, jakie wydajesz, na co je przeznaczasz, jak nimi zarządzasz. Bo skoro Bóg ci daje, no to chce spojrzeć na twoje rozliczenie. Daje ci przychody, ale rozchody to już należą do nas. Amen? Więc chcę zwrócić na to uwagę. Chcę popatrzeć na to. Ale też chcę mieć coś do powiedzenia w kwestii twojego małżeństwa, waszego małżeństwa, naszych dzieci, naszego domu. Mógłbym to zawrzeć w całości. Jezus, skoro jest Panem mojego życia, to chce mieć ten klucz do każdej sfery życia, do całego życia. bo niektórzy nie wpuszczają Boga do tych piwnicznych pomieszczeń, o których nikt nie wie, tylko ty masz tam klucz. Tylko ty o tym wiesz, dlatego że tylko o tym myślisz. Dlatego, że tylko wiesz, to są te pragnienia, to są te cele ukryte, to są te rzeczy. Do wszystkich miejsc Jezus chce mieć wgląd. To znaczy uczynić Go Panem każdej dziedziny mojego życia. Każdej. Albo będzie właścicielem wieżowca, albo będzie tylko najemnikiem niektórych z pomieszczeń w tym wieżowcu. To wszystko zależy od każdego z nas. Tak, Jezus będzie chciał wejść do każdej sfery naszego życia, skoro chce być naszym Panem. Tylko całkowite panowanie Jezusa przynosi życie i błogosławieństwo. Całkowite. To słowo wszystko, wszędzie. To jest to wszystko. Ja nie mówię o tych rzeczach i o tych miejscach, które chcesz Jemu oddać, tak naprawdę Go zaprosić, ale jeszcze w tobie jest jakaś walka, jeszcze w tobie coś jest, co nie pozwala na to. Jest pewien proces uzdrowienia, wyjścia z tych, może uwolnienia, może potrzebujesz modlitwy, może potrzebujesz zmiany myślenia, a na pewno potrzebujesz sięgnąć po rozwiązanie, które jest w Bożym Słowie, w Biblii. Tam jest wszystko. Odpowiedź na każdy problem, na każde pytanie, na każdą niepewność. Wszystko jest w Słowie. Wszystko. Wszystko to znaczy? To znaczy wszystko. Wszystko to znaczy wszystko. Kiedy to się staje faktem, to nasze życie staje się ponadnaturalne. Dlaczego? Bo naraz nawet inni, już nie mówiąc o tobie, bo wiesz to sam, wszystko zaczyna wychodzić. Wszystko zaczyna się układać. Wszystko zaczyna być inaczej niż do tej pory. I mówisz sobie, wow, cudownie. Kiedyś tylko o tym słyszałem, a dzisiaj mogę tego doświadczać. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Jezus, będąc Panem w tobie, zarządza tobą, wszystkimi sferami w twoim życiu, na każdym piętrze, w każdym pokoju. On rządzi i On wszystkim zarządza i się interesuje w miłości do ciebie. Bo to nie jest tak, że chce ci wszystko zabrać. Jezus chce i Bóg Ojciec chce, by całe to błogosławieństwo, którym ciebie obdarzył, było żywe w twoim życiu, było realne w twoim życiu. To nie jest tylko zapowiedź czegoś, co będzie w wieczności. Tak, Boża obecność na takim poziomie, jaką będziemy mieli w niebie, no, nie mamy tutaj co porównać. Będzie. Natomiast to błogosławieństwo będzie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Jego ręka spoczywa na nas, to zły nie może nas dotknąć. Nie wiem, kto to był, jakiś Boży mąż, ale czytałem jego świadectwo, pewnie pastor Bolesław zaraz mi podpowie, kto to jest. To był głosiciel, nie wiem, czy to był Austin, nie wiem, któryś z tych mężów ze Stanów. Głosił na dużym zgromadzeniu Ewangelię. W pewnym momencie z rzędu wyszedł człowiek z pistoletem, podszedł do niego, przyłożył do niego lufę i mówi tak, zabiję ciebie. Wiecie, co on powiedział? Jeżeli Bóg chce, żebyś mnie zabił, to mnie zabijesz, a jeżeli nie, to mnie nie zabijesz. I on nacisnął spust. Kula wyleciała, ale doleciała do jego ciała i upadła na dywan. Kiedy ten człowiek to zobaczył, padł na kolana i oddał swoje życie Bogu. Komiczne, a z drugiej strony dramatyczne. Dramatyczne nawrócenie. Ale zobaczcie, w jakim miejscu był ten człowiek. On wiedział, że to, co ma, to jest Bóg. Że jest w rękach Boga. I cokolwiek by się stało, Po prostu Bóg dalej zostaje Bogiem. Tak jak Szczepan. Mógłby błagać ich, dobra, odwołuję to wszystko i tak, i ratować swoje życie. Ale on wytrwał do końca. A kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, jest napisane. W następnym słowie trochę więcej powiem o tych rzeczach. Będę kończył za chwileczkę. Ale to są bardzo, bardzo ważne. Jan 10 rozdział. Jezus mówi tak. Owce moje głosu mojego słuchają. I ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. I mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy w Bogu, jeżeli jesteśmy w Bogu, chodzimy Jego drogami, słuchamy Jego głosu, znamy Go, to nie zbłądzimy, a ponadto stajemy się tymi, których Bóg i Jezus ma w swoich rękach. Jesteśmy w takiej osłonie, że zły nas nie może dotknąć. Myślę, że niektórzy z nas mają mocne świadectwo tego, jak tego doświadczali, że całe piekło, wiesz, że waliło się na ciebie, a ty jakbyś był w takiej bańce, gdzie te strzały po prostu się odbijają, ciebie to nie dotyka. I patrzysz na to wszystko i mówisz, Panie, to tylko ty. To jest twoja ochrona, to jest twoja obecność. Jesteś cudowny i po prostu, to jest tak jak w tym 27 psalmie, tak? No, schowasz mnie w ukryciu namiotu swego. I mówi, teraz podnosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi moimi, którzy mnie otaczają. Tak? Jest w ukryciu i naraz głowa się podnosi. Wow, o co tu chodzi? Panie, to przecież ty. To jest twoja obecność, niesamowicie. I pozwalasz Bogu, bo On czynił swoje rzeczy w twoim życiu, a ty kroczysz w posłuszeństwie tylko za Nim. Słuchając tego, co mówi, patrząc na to, gdzie idzie, by iść za Nim i robiąc te rzeczy, które mówi, byś robił. To przynosi błogosławieństwo, to przynosi bezpieczeństwo. Jest coś niesamowitego, co po prostu bardzo mocno buduje naszą wiarę i nasze oddanie i powierzenie się Bogu. Bo cóż bardziej ciebie motywuje do tego, by dalej iść za Bogiem? Co motywuje sportowca do kolejnych treningów? Zdobyty medal. Przekroczył barierę, wynik życiowy, więc dobra, idę dalej, trenuję, by co? By znowu zdobyć wieniec chwały. My jako wierzący powinniśmy iść tak za Bogiem, patrząc na to, co czyni w naszym życiu, albo co czyni w innych, w życiu innych ludzi, a którzy mówią to jako świadectwo. To jest bardzo, bardzo zachęcające i bardzo, bardzo potrzebne. Zakończę taką myślą i rozwinę to w następnym nauczaniu. Więc jak mogę sprawić, aby Jezus stał się Panem mojego życia? Pierwszy list Jana 5,7 mówi tak. Mamy więc o Chrystusie, o namaszczonym, o Mesjaszu. Mamy więc o Chrystusie trzy świadectwa z niebios. Ojca, Słowa i Ducha Świętego. To jest nowy przekład dynamiczny. Tylko tam to znalazłem. Ale to jest niesamowite, bo pokazuje to, co chcę przekazać. Ojca, Słowa i Ducha. A one razem jednoznacznie wskazują na Chrystusa. Trzy rzeczy. Trzech świadków. Ojciec, Słowo i Duch. Zobaczmy, jak znaczącym jest, i tu już zakończę tym wersetem, początek Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Zobaczcie, ile treści zawarte jest w tym jednym fragmencie. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Pamiętam, kiedyś bardzo na długi okres czasu zatrzymałem się nad tym fragmentem, początkiem Ewangelii Jana. Mówię, coś tam tak strasznie zamieszane tam. Tak to odbierałem na początku. Dopiero potem Bóg mnie wprowadził w tą głębię. A więc znowu jest to, co już wcześniej zaznaczyłem. Na co jest kładziony tutaj nacisk? Na Jezusa, który jest Słowem. Słowem jest Jezus. A więc niech Boże Słowo, które masz, jeżeli nie masz, to kup sobie. Myślę, że wszyscy mają, powinni mieć. Zanim się nawróciłem, nie miałem w ręku Biblii. Na pierwszym spotkaniu takim poewangelizacyjnym było pytanie, kto nie ma Biblii? No to my tak z Terenią, o Zenka widzę dzisiaj, Zenek też był na tym spotkaniu, to podniosłem rękę i dopiero otrzymałem pierwszą swoją Biblię w życiu i zacząłem czytać. I to Słowo mnie pochłaniało, to Słowo mnie pociągało, to Słowo stawało się życiem. Chciałem więcej, 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 jeszcze. Byłem nienasycony Słowem. A więc niech to Słowo będzie nie tylko czytane, ale niech będzie tym, który będzie rządzić w Twoim życiu. Niech rządzi w Twoim życiu. Na czym polega rządzenie? Masz dwie opcje. To, o czym Ty myślisz, to, o czym mówią inni, mogą nawet bardzo uczeni, religijni ludzie, niech to mówią, ale jeżeli to się nie zgadza ze Słowem Bożym, to zadam pytanie, na które myślę, że wszyscy znają odpowiedź, to którą drogą pójdziemy? Za Słowem oczywiście. Dlatego, że przeklęty każdy, kto pokłada ufność w człowieku, jest napisane, Jeremiasz 17,5. A Słowo Boże jest niezmienne i jest Bogiem. A więc niech to Słowo będzie Panem. Niech to Słowo będzie w życiu Twoim przewodnikiem. I kiedy tak zdecydujesz, uczynisz Jezusa Panem swojego życia. Wówczas Jego spisane Słowo stanie się Panem Twojego, mojego, naszego Kościoła życiem. Bo jeżeli według tego będziemy żyli, to wszystko będzie się układało. Oczywiście w tej świadomości, że jesteśmy na terenie wroga i on będzie chciał nam podkładać nogi, tak, żebyśmy się potknęli, wywrócili. Ale jeżeli zdecydujemy się iść razem, zdecydujemy się, by uczynić Słowo Panem, to tak się będzie działo. Dlatego, że Słowo Boże jest natchnione przez Ducha i zgodne z wolą Boga Ojca w niebie. Amen. Na tym zakończę, na tym się dzisiaj zatrzymam. Okay? Piotr.
Kochanie, a w tym wszystkim jesteśmy motywowani miłością, bo w tym wszystkim najważniejsza jest miłość. To On nas tak ukochał, że dał swojego Syna za każdego z nas. I dlatego, że On tak nas ukochał, On nas zbawił, odkupił, nabył nas dla siebie. Dlatego ja jestem motywowana tym i tak zaczynam żyć. I to jest proces wzrastania, proces, któremu powinniśmy się przyglądać, co się dzieje w naszym życiu, w jakich dziedzinach On już jest Panem, w jakich dziedzinach Jego doświadczamy, a w jakich nie. I jeżeli słyszymy Słowo, to zawsze, tak jak Słowo mówi, powinniśmy coś z tym zrobić. Tak? Jeżeli coś dzisiaj Cię dotknęło, to może być jedno zdanie, to może być jedna myśl, ale jeżeli coś z tym zrobimy, to znaczy zaczniemy się modlić, pytać Pana i będziemy szli za tym Słowem, to wtedy będziemy doświadczać zmiany. Tak?
Amen.
Amen. Pamiętajcie, On nas tak ukochał, dlatego idziesz i czynisz Go Panem. Doświadczasz tej miłości i wybieramy uczynić Go Panem naszego życia.
Zrobimy jedną rzecz. Ja pomodlę się za chwilę modlitwą właśnie tego, który pilnował szat tych, którzy kamieniowali Szczepana. A i napisał list do Kolosan. I tu w pierwszym rozdziale od 9 wersetu jest niesamowita modlitwa, która gdzieś ostatnio dotyka moje serce, kiedy się modlę. Pomodlę się za nas jako Kościół, ale też to, co powiedziała Terenia. Spędzimy chwilę czasu z Panem i pozwolimy na to, by Duch Święty dotykał naszego serca. tymi rzeczami, o których dzisiaj mówiliśmy. Pozwólmy, by Duch Święty sięgnął głębi naszych serc. Zamknij oczy, nie patrz na mnie, nie patrz na nikogo. Patrz tylko na Chrystusa, ewentualnie na Słowo. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. To jest pierwszy rozdział od 9 wersetu. 10. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna Jego umiłowanego, który mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Panie Duchu Święty, Panie, prosimy, dotknij naszych serc i mów do nas. Jeżeli są w Twoim życiu takie miejsca, o których wiesz, że Jezus nie jest jeszcze Panem, możesz Go zaprosić do tego miejsca i uczynić Go Panem. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus.